nasza modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości. Rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły, byśmy mogli dobrze poznawać, rozpoznawać, jakie kroki w naszym życiu powinniśmy czynić, by iść ku prawdzie. Przybądź Duchu Święty. Zawsze, kiedy czytamy fragmenty Pisma Świętego, zawsze, kiedy chcemy wgłębić się w nauczanie Kościoła, przybądź Duchu Święty i bądź z nami. Veni Sancta Spiritu. Rozpatrujemy w czasie naszej katechezy porannej kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Rozpoczęliśmy artykuł 7 i 7 przykazanie: nie będziesz kradł. 7 przykazanie: zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego. Oraz druga tutaj wypowiedź tegoż zdania, przykazania: wyrządzania bliźniemu szkody w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Dzisiaj właśnie ten aspekt, poszanowanie dóbr drugiego człowieka. Mówi katechizm: 7 przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu sobie dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela. Nie mamy do czynienia z kradzieżą, jeśli przyzwolenie może być domniemane lub jeśli jego odmowa byłaby sprzeczna z rozumem i z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to miejsce w przypadku nagłej i oczywistej konieczności, gdy jednym środkiem zapobiegającym, pilnym i podstawowym potrzebom, na przykład pożywienie, mieszkanie, odzież, jeżeli tym właśnie dobrem jest przejęcie dóbr drugiego człowieka i skorzystania z nich. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego i tu jest powołanie się na konstytucję soborową Gaudium et Spes, 69 rozdział. Natomiast wszelkiego rodzaju przywłaszczenie i zatrzymywanie niesłusznie dobra drugiego człowieka, nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia się 7 przykazaniu. Dotyczy to umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych lub przedmiotów znalezionych, oszustwa w handlu, wypłacania niesprawiedliwych wynagrodzeń, podwyższania cen wskutek niewiedzy lub potrzeby drugiego człowieka. Są również moralnie niegodziwe spekulacja, która polega na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka. Również korupcja, przez którą wpływa się na zmianę postępowania tych, którzy powinni podejmować decyzje zgodnie z prawem. Także przywłaszczanie i korzystanie w celach prywatnych z dóbr należących do jakiegoś przedsiębiorstwa, źle wykonane prace, oszustwa podatkowe, fałszowanie czeków, rachunków, nadmierne wydatki, marnotrawstwo, świadome wyrządzanie szkody własności prywatnej lub też publicznej, także sprzeczne jest z prawem moralnym i domaga się ono odszkodowania. To jeśli chodzi o ten zakres, również katechizm dotyka takich spraw jak obietnice. Obietnice powinny być dotrzymywane i umowy ściśle przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie jest moralnie słuszne. Znaczna część życia gospodarczego i społecznego zależy od wartości umów zawieranych między osobami fizycznymi lub prawnymi, w tym także umów handlowych o kupnie lub sprzedaży, umowy o wynajmie lub też o pracę. Każda umowa powinna być zawarta i wypełniona w dobrej wierze. Oczywiście dalej mamy, umowy podlegają sprawiedliwości wymiennej, która reguluje stosunki między osobami oraz między samymi instytucjami, wykonane z uwzględnieniem poszanowania ich praw. Sprawiedliwość wymienna obowiązuje w sposób ścisły i domaga się ochrony praw własności, spłaty długów oraz wypełniania dobrowolnie zaciąganych zobowiązań. Bez sprawiedliwości wymiennej nie jest możliwa żadna inna forma sprawiedliwości. Odróżnia się sprawiedliwość wymienną od sprawiedliwości legalnej, która dotyczy tego, co obywatel słusznie winien wspólnocie, i od sprawiedliwości rozdzielczej, która reguluje to, co wspólnota winna jest obywatelom proporcjonalnie do ich wkładu i potrzeb. Na mocy sprawiedliwości wymiennej naprawienie popełnionej niesprawiedliwości wymaga zwrotu skradzionego dobra jego właścicielowi. I tutaj jest takie dopełnienie. Jezus błogosławi Zacheusza za jego postanowienie. Jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie, tak powiedział Zacheusz po tym sławnym spotkaniu z Panem Jezusem, kiedy postanowił zmienić swoje życie całkowicie, kiedy niejako zrobił taką retrospekcję, popatrzył w tył, zobaczył, na czym polegało zło w jego życiu i powiedział, że właśnie jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, chcę nie tylko wrócić, ale wracam poczwórnie, a więc chcę jakoś nadrobić, jak mówimy, prawda? Chcę jakoś zadośćuczynić. I tutaj mamy też tutaj dwa zdania. Ci, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zawładnęli dobrem drugiego człowieka, są zobowiązani do jego zwrotu lub, jeśli ta rzecz zaginęła, oddania równowartości w naturze bądź też w gotówce obecnej, a także i owoców i korzyści, które mógłby z niej uzyskać w sposób uprawniony jej właściciel. Do zwrotu są również zobowiązani odpowiednio do swojej odpowiedzialności i zysku wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w kradzieży bądź z niej świadomie korzystali. Na przykład ci, którzy ją nakazali, w niej pomagali lub ją ukrywali. I tutaj też jeszcze mamy taki zakres jak sprawy tego dzisiejszych punktów katechizmu, jak gry hazardowe bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością, ale stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry, bo taka występuje, może stać się poważnym też zniewoleniem. Nieuczciwe zakłady bądź oszukiwanie w grach stanowi materię poważną, chyba że wyrządzona szkoda jest tak mała, że ten, kto ją ponosi, nie mógłby w sposób uzasadniony uznać ją za znaczącą. Tak więc siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny egoistycznej czy też ideologicznej, handlowej, prowadzą do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania ich, do sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem. grzechem przeciwko godności osób, ich podstawowym prawom jest sprowadzanie ich do przemocą do wartości użytkowej lub też do źródła zysku. Święty Paweł nakazywał chrześcijańskiemu panu traktować swego chrześcijańskiego niewolnika nie jako niewolnika, lecz jako brata umiłowanego w Panu. Tutaj mamy list do Filemona, 16 rozdział. To jest też ten przełom w tych czasach, kiedy było niewolnictwo. To właśnie chrześcijanie byli tymi, którzy pierwsi upominali się o wolność dla niewolników, o traktowanie ich jako braci. Chociażby prawo na przykład nie pozwalało, czy obyczaj wtedy tak istniejący, prawda, zwalniać kogoś z niewolnictwa. Chociaż to było możliwe, bo było możliwe wykupienie, to tutaj chrześcijanie, chociaż były te ramy niewolnictwa, jednak traktowali drugiego, nawet niewolnika, jako brata umiłowanego. I tutaj wracamy jeszcze raz do takiej naszej wykładni, można powiedzieć, życiowej. Poszanowanie drugiego człowieka. Możemy powiedzieć, że to jest ten aspekt taki bardzo osobisty, prywatny i taki szeroki, społeczny. Mówimy, dotykający narodu, społeczeństwa, narodów także, w całości, nawet świata, tak możemy powiedzieć. A więc mamy ten osobisty, bezpośredni, do mnie się odnoszący, a więc kradzież, przywłaszczenie dobra drugiego człowieka wbrew woli racjonalnej, woli właściciela. I tutaj oczywiście jest rozróżnienie, bo co innego jest kradzieżą. Oczywiście tak i tak nazwiemy, prawda? Ale natomiast włamuje się oczywiście do domu kogoś albo do jakiejś instytucji, otwieram sejf, biorę pieniądze, biorę jakieś kosztowności, robię to w jakiejś oczywiście tajemnicy, do tego się przygotowuję, nieraz to jest kilka osób, prawda, więc musi być jakieś planowanie, musi być ustalanie, jak to mam zrobić, w to też wciągam inne osoby, nie bezpośrednio potem związane, ale jednak. A czymś innym jest coś, co ma w przypadku nagłej, oczywistej konieczności. Na przykład, popatrzmy, jest jakiś wypadek, jest kataklizm, jest jakaś, to rozumiemy, prawda? Coś się dzieje, no i nagle potrzeba pożywienia, potrzeba świec chociażby, czy jakichś środków ratowniczych. No i widzimy sklep po drodze, zamknięty, nie można kupić. No to rozbijane są oczywiście szyby, ktoś wchodzi, bierze rzeczy potrzebne do ratowania siebie czy innych ludzi. Bo jest taka potrzeba. To też jest przejęcie dóbr drugiego człowieka czy jakiejś instytucji, ale w sytuacjach nagłych, pilnych, i tutaj jest to podstawowa potrzeba, więc sankcja i ranga jest tegoż czynu oczywiście inna. I każdy rozumny człowiek to wie i rozumie. No, czy na przykład wiemy, że ktoś ma, powiedzmy, jakieś, nie wiem, rosną drzewa przy drodze przydrożnej. Te drzewa należą do jakiegoś konkretnego właściciela, ale wiemy, że ten człowiek zawsze z chęcią dzieli się owocami z tych drzew. Mówi, że proszę się częstować. Wiemy, że nieraz nam na to pozwolił, więc mamy domniemaną zgodę i zerwanie tych jabłek, czy gruszek, czy jakichś innych owoców nie jest przecież kradzieżą, bo wiemy, że ten człowiek na to daje przyzwolenie. On wie, że w takim miejscu rosną, że i tak każdy będzie z tego korzystał i jemu na tym nie zależy. Ale natomiast kiedy już jest jakaś taka konkretna plantacja, na przykład ogrodzona, specjalnie strzeżona, no i ktoś z tego żyje, tak mówimy, prawda, to jest jego, jest ogrodnikiem czy warzywnikiem i my, przepraszam, wchodzimy świadomie nocą, przeskakujemy gdzieś przez płot, wyrywamy co rośnie, co widać czy nie widać, bierzemy nieraz bezmyślnie, bo niszczymy przy okazji, no to jest to też szkoda, jest to też kradzież. Też tak musimy to rozumieć. Także tutaj jest ta jedna rzecz osobista, taka personalna, którą w życiu codziennym możemy mieć, ale również tutaj mamy tą sferę, mówimy, szeroką, społeczną, sprawiedliwość społeczną, a więc umowy, które regulują stosunki między osobami, między instytucjami. I tutaj nieraz jest bardzo wielka krzywda, bo dana instytucja jest tak szeroka i bogata, że w sumie może sobie pozwolić na to, by na przykład wynajmować doradców, jakieś prawnicze też spółki, które mogą tak prawo tutaj, mówiąc tak, naginać albo tworzyć takie różne luki prawne, które będą uderzały w konkretnych ludzi. będą tak manipulowały paragrafami, że ktoś wpada w jakąś tam pułapkę. Wiemy, że są całe zespoły takich właśnie specjalistów, którzy szukają tak zwanych luk prawnych, żeby przez te luki móc jakieś mniejsze przedsiębiorstwo albo przejąć, albo doprowadzić do upadku. I to też podlega właśnie pod to przykazanie. A więc sprawiedliwość wymienna, naprawianie popełnianej niesprawiedliwości wymaga zwrotu skradzionego dobra jego właścicielowi. Tutaj jest problem, na przykład jak zwrócić coś, czego nie ma już, bo zostało zniszczone, zdewastowane przez lata, na przykład przejmowanie dóbr czyichś prywatnych. I teraz chcemy to naprawić. Teraz, no dobrze, no ale jak to naprawić, jak to wymierzyć? Bo wiemy, że dana rzeczywistość, dana na przykład zakład pracy, prawda, zagrabiony, zniszczony decyzjami, paragrafami, czyjś prywatny taki zakład. Teraz jak to naprawić? Teraz musimy jak? Wymierzyć przez ten czas, ile on mógł produkować, co mógłby przynieść, jaki dochód tej osobie czy tym osobom i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bardzo jest potrzebny namysł i no iść według tej zasady, którą Zacheusz zastosował, że nie tylko tyle, że to, co było w tym czasie warte, to wracam, ale jednak muszę się no pokusić czy zdecydować, żeby zwrócić podwójnie albo nawet poczwórnie, jak tu w Ewangelii Świętego Łukasza mamy historię opisaną. A więc tutaj jest jeszcze jedna rzecz, chyba najmocniejsza, która nie dotyka nas osobiście, myślę, jako ludzi, jako wierzących, tylko dotyka no, nieraz społeczeństwa, więc to zniewalanie człowieka, powodowanie, że on nie może decydować o sobie poprzez właśnie przyczyny egoistyczne, ale także ideologiczne, handlowe i totalitarne, a więc zniewolenie ludzi, poniżanie ich godności osobistej, kupowanie ich, traktowanie jak środek wymiany, jak towar, to jest też ten trzeci aspekt tego zagadnienia siódmego przykazania. I są tutaj dramaty, to wielki grzech współczesnego świata, traktowanie człowieka jak niewolnika. Bo mówimy, że niewolnictwo zostało zniesione, niewolnictwa już nie ma. Li takiego, że są niewolnicy kupowani gdzieś na targu, przywożeni gdzieś statkami z Afryki Zachodniej czy Centralnej i to są właśnie ci, którzy mają nam służyć, mają służyć białemu człowiekowi. Teraz widzimy, że granice nie są w kolorze skóry, ale w sposobie życia. I na pewno jest to niewolnictwo, kiedy widzimy, że no, ktoś zatrudnia człowieka. Wiemy, że ten człowiek, może w Polsce to jest mały przypadek, bardziej właśnie w krajach zachodniej Europy, zatrudnia tego człowieka i wie, że jego praca jest warta tyle a tyle. Natomiast płaci mu, czy wynagradza mu 1/3, 1/4, może jeszcze mniej, albo samo to, że daje mu pożywienie, prawda, i on pracuje u niego ciężko. Nie ma innego wyjścia, bo czasem są skrajne przypadki, że zabiera się paszport, zabiera się dokumenty, albo czymś się szantażuje. I to jest właśnie też bardzo tutaj niepokojący fakt. Również jeśli chodzi o niewiastę, o kobiety, w jakiś sposób nagabywane, fałszywy, że jakaś będzie praca, że jakaś będzie praca adekwatna do ich wieku, urody. I wiemy, że są takie przypadki, że są te osoby, te kobiety gdzieś wywożone w jakichś tam miejscach specjalnych i nawet zmuszane oczywiście pod taką przemocą psychiczną do nierządu. I to jest to współczesne niewolnictwo. Mamy wiele książek, świadectw takich osób, które się wyrwały z takiego piekła, gdzie poprzez to, że no oczywiście ich błąd, bo zaufały, bo dały się skusić, bo jakieś oferty, bo jakieś umowy, nie wiadomo, niejasne sytuacje. Wyjechały, zostały pozbawione tam dokumentów, zastraszone w jakiś sposób, oderwane od świata i w ten sposób stały się niewolnicami, niewolnikami kogoś. To jest właśnie bardzo mocne tutaj przekroczenie tego przykazania i nadużycie w stosunku do drugiego człowieka, bo tu trzeba odróżnić, jeżeli na przykład no, jakieś dobro publiczne nawet, no też można powiedzieć, jest to złe, ale wykorzystam, nawet sobie przywłaszczę, no to nie ma tej, jest ta szkoda konkretna, materialna, ale to nie uderza bezpośrednio w człowieka, nie ma tej szkody moralnej. Ja tutaj godności ludzkiej nie deptam, prawda? Nie niszczę. Na przykład no, i złym jest zabranie rzeczy czy środka, które służy państwu. Na przykład jest własnością państwową, społeczną i gminną. Ale wiemy, że trzeba tu rozróżnić. Czym innego jest zabranie takiego mienia w tym wymiarze nieprawnym, nie cywilnym, ale moralnym, niż odebranie komuś środków do życia. To jest na przykład kogoś ostatnia, mówimy, deska ratunku. Ktoś ma, prawda, ma rodzinę, ma dzieci i moim czynem zabieram na przykład miesięczne środki na utrzymanie tej rodziny, tych dzieci. Czy tej osoby nieraz samotnej, może starszej, może niedołężnej. Popatrzmy, jest tu różnica moralna, prawda? Zabranie komuś, kto ma dużo, ale też nie należy się mu tutaj prawne zabezpieczenie tego, bo to, że ma ktoś coś więcej, wcale nie świadczy, że popełnił przestępstwo. A zabranie komuś, kto jest, powiedzmy, samotny, bezbronny, kto nie potrafi zareagować, i to jest tutaj wymiar moralny, a jako chrześcijanie musimy tak patrzeć, bo to nie jest tylko to, co prawo mi mówi, albo kodeks prawny ogranicza, albo nie. Dlatego tu jest bardzo ważna sprawa zawsze. Nie trzymamy się tylko samej litery prawa, bo ona jest ważna, ale nie jest tutaj do końca naszym wypełnieniem, naszej godziwości albo niegodziwości. A więc to są te moralne czyny niegodziwe, spekulacje. Wiem, że ktoś zapłaci za jakieś lekarstwo, za jakiś towar, który jest mu niezbędny, kwotę nawet 4 razy większą niż ona istnieje, prawda? Sprowadzam coś i wiem, że no jakieś tam muszę mieć minimalny zarobek, minimalny, no bo środki tam temu służące, transportu, to każdy rozumie. Ale wiem, że ktoś jest w takiej sytuacji, że da wszelkie pieniądze i ja to wyduszę. Ja go zmuszę, bo wiem, że czuję, że on jest przyparty do ściany, jak to mówimy potocznie. I on mi zapłaci. Ja mam tego świadomość, bo jeszcze może słyszałem wcześniej, że tego tak bardzo potrzebuję. I to jest właśnie to. To jest ta spekulacja, niegodziwe podwyższanie ceny towarów. Wiem, że na przykład zbliża się sprawa, że ten człowiek będzie tego i tego potrzebował, czy dana grupa ludzi, bo też patrzmy, jak można to społecznie dotykać. I zbliża się przed czas, nie wiem, prac żniwnych, nie ma konkurencji i podwyższam cenę na jakieś tam produkty rolne, potrzebne do tej pracy. Potrójnie, poczwórnie i tak dalej. No, a więc tutaj jest ten aspekt. Pamiętajmy, że zawsze patrzymy na wymiar ten prawny, ten, który mówi o zakazach, nakazach, ale także o ten wymiar moralny. Jaka też będzie szkoda, nie tylko materialna, uczyniona komuś albo jakiejś instytucji, ale również jak w tym moim czynie złym, jakie są konsekwencje dla konkretnego człowieka. Jak to może uderzyć, jak to może zniszczyć człowieka, jego godność, jego status quo, czy jego bycie albo nie być, jego przyszłość nawet. Tak też może być. Więc na to należy zwrócić uwagę bardzo mocno. Poszanowanie, mówimy, dóbr drugiego człowieka. Drugi człowiek jest w tym tutaj najważniejszym podmiotem. I to współczesne niewolnictwo, ja tutaj może mało wymieniłem, pewnie życie zna więcej przykładów, jak można uczynić człowieka niewolnikiem. Nie tylko jak kiedyś, prawda, dając mu łańcuchy, zakładając na ręce, na nogi, czy zamykając go gdzieś w jakimś pomieszczeniu, nie wypuszczając, bo takie to były formy, czy wywożąc go na drugi koniec świata, ale również można bardzo, bardzo mocno ograniczyć czyjąś godność, wolność, taką wewnętrzną też, i stworzyć jego taką strukturę niewolniczą, stworzyć mu takie właśnie, a nie inne sytuacje, które będą z niego czyniły na swój sposób człowieka, który jest ograniczony w swoich czynach, ograniczony w swoim wyborze, jest kupiony, jest towarem. To są właśnie grzechy przeciw godności osób i ich podstawowym prawom, że stają się wartością użytkową albo źródłem niegodziwego zysku. Zapraszam teraz do rozmów, do dzielenia się tym, co jakoś czujemy wewnętrznie, co tam się kojarzy z tymi zagadnieniami w katechezie, bo czytamy co jakiś czas te punkty i popatrzmy, jak życie niesie za każdym razem jakieś nowe odniesienie, nowe sytuacje. Przynosi te sytuacje z naszej codzienności, albo też i sytuacje na przykład z życia społeczeństw, narodów, sytuację także międzynarodową, bo też tak może być, że jedno państwo okrada drugie państwo. Jedno państwo mocne ma taki wpływ, że swoimi prawami, swoim zarządzaniem, na przykład to są te sprawy wszystkie giełdowe, może spowodować, że w ciągu jednego dnia czy dwóch dni dana gospodarka straci bardzo wiele środków poprzez manipulacje, poprzez różne akcje. Specjaliści to wiedzą, jak to wygląda, że można wykupywać, sprzedawać, podnosić cenę sztucznie. Oczywiście ktoś powie, że to jest gra giełdowa, no mądrzejszy głupszego oszuka, silniejszy słabszego, ale czy pytanie, czy w tych rzeczywistościach też dekalog ma nie obowiązuje. Myślę, że tak, obowiązuje, mimo że to jest trudne, bo ktoś powie, że no cóż, no ale ten, który nie wierzy, który jest ateistą, nie żyje dekalogiem. No dobrze, no ale to jest twoja zasługa, to jest twoja chwała, że ty jesteś tym, który tym żyje, że nie, że ubierając garnitur nie zamykasz sumienia, prawda, tylko jesteś cały dzień, cały czas człowiekiem wiary i tak samo przechodząc z pracy, ściągając, prawda, nie wiem, jakiś tam strój urzędnika, wtedy dopiero zaczynasz żyć jako chrześcijanin. Nie, cały dzień jesteś chrześcijaninem, cały dzień oddychasz tym powietrzem dziecka Bożego.